Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz chciałbym Państwu zaproponować trudny tekst. Tekst dla ekonomistów, tekst dla ludzi, którzy sporo wiedzą nie tylko o Chinach, ale również sporo wiedzą na tematy ekonomiczne, mają wiedzę ekonomiczną. Jest to tekst pani Ewy Cieślik, pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tekst, jak powiedziałem, trudny. Tekst, który już ma kilka miesięcy, ale myślę, że się nie zdezaktualizował. Ja w każdym razie bardzo chętnie do niego wracam. Kiedyś go czytałem i chciałbym go Państwu zaprezentować. Uważam, że bardzo, bardzo warto. A więc pani Ewa Cieślik, falstart chińskich obligacji z ubezpieczycielami w tle. Obserwator finansowy. I teraz tak, czytam. Plan konwersji chińskiego długu lokalnego, bo właśnie o tym mowa. To jest bardzo ważne. Plan konwersji chińskiego długu lokalnego na obligacje municypalne natrafił na poważną przeszkodę. Brak popytu ze strony banków państwowych. Szybko jednak znalazło się doraźne lekarstwo. Dopóki Pekin nie dogada się z państwowymi bankami komercyjnymi, z pomocą lokalnym kasom przyszły towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie jest tajemnicą, że głównym i prawdopodobnie jedynym nabywcą obligacji komunalnych miały być banki państwowe. 24 kwietnia 2015 roku odmówiły jednak wykonania tej misji, a inicjujące program prowincje Jiangsu i Anhui musiały odłożyć konwersję na bliżej nieokreślony termin. Banki są świadome, że instrumenty wypuszczone przez zadłużone prowincje często cechuje śmieciowy rating. Chociaż w Chinach nikt go oficjalnie nie szacuje dla lokalnych instrumentów finansowych, jednostka samorządu terytorialnego, której zadłużenie sięga 100% wartości produkcji regionu, np. Pekin czy Chongqing, nie może liczyć na uzyskanie pozytywnej oceny ryzyka inwestycyjnego emitowanych papierów. Awersja banku do dalszego nabywania instrumentów o słabym ratingu związana jest z dwoma aspektami. Po pierwsze, zaangażowanie banków w ratowanie lokalnych budżetów tylko przez skup ich obligacji jest już i tak spore. Na koniec 2014 roku papiery dłużne emitowane przez wehikuły finansujące rządy lokalne stanowiły 10,9% chińskiego międzybankowego rynku obligacji, a obligacje komunalne posiadały 3,5% udziału w tym rynku. Dlatego trudno się dziwić, że banki nie chcą dalej psuć sobie sprawozdań finansowych, umieszczając w nich papier niskiej jakości. Zakładając, że cztery główne państwowe banki dalej będą dysponowały kapitałem własnym, zyskiem i rezerwami wynoszącymi około 4,5 biliona juanów, ostatnie dostępne dane za rok 2013, przymuszanie ich do regularnych zakupów obligacji komunalnych, a następnie umieszczanie tych papierów w bilansach może się niekorzystnie odbić na płynności całego systemu. Po drugie, sceptycyzm banków co do terminowego wykupu obligacji przez lokalnego emitenta potęguje istniejący w Chinach schemat podziału przychodów i wydatków między szczeblem centralnym i lokalnym. Wpływy budżetowe nadal są dzielone po połowie między wymienione kasy, a wydatki rozkładają się w stosunku o 15 do 85. Jeszcze raz przypomnę, że centralne to jest 15, a lokalne 85. Dlatego dopóki proces przerzucania części wydatków na budżet centralny nie przyspieszy, sytuacja lokalnych budżetów nie ulegnie poprawie. Pod tytuł po pomoc do ubezpieczycieli. Dotąd dziurę między wydatkami a przychodami jednostek samorządu terytorialnego łatano wpływami ze sprzedaży ziemi i pożyczkami pochodzącymi z instytucji nieformalnych. A walka z undergroundowym systemem finansowym spory upadek przychodów ze sprzedaży gruntów. Zgodnie z danymi Chińskiego Narodowego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł on 32% przychody ze sprzedaży gruntów. I fiasko programu konwersji długu stawiały jednak jednostki samorządu terytorialnego w trudnej sytuacji. Należało więc znaleźć podmioty, które chwilowo przyjdą z pomocą działaczom partyjnym na prowincjach. W prowincjach. Wybór padł na firmy ubezpieczeniowe i z pewnością nie jest on przypadkowy. Wystarczy przyjrzeć się wynikom finansowym branży ubezpieczeniowej w 2014 roku. Wartość aktywów sektora osiągnęła rekordowy poziom ponad 10 bilionów juanów, 22,6% wzrostu w porównaniu z 2013 rokiem. A aktywa netto ubezpieczenie oszacowano na 1 300 000 000 000, co dawało ponad 56% wzrost od 2013 roku. Dodatkowo dochód ze składek ubezpieczeniowych był najwyższy od wybuchu globalnego kryzysu i zamknął się w kwocie 2 bilionów juanów. Z oficjalnych danych wynika, że wiele jednostek samorządu terytorialnego coraz ściślej współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi, gdyż te ostatnie proponują im korzystne oprocentowanie kredytów oraz oferują długoterminowe finansowanie, co jest niezmiernie ważne przy projektach infrastrukturalnych. Wehikuły finansujące rządy lokalne, np. w prowincji Canton, dług wynoszący prawie 60% produkcji regionalnej, od niedawna prowadzą wspólne przedsięwzięcia, między innymi New China Life Insurance, Sunshine Insurance Group i People Insurance Company of China. No właśnie. Za przykładem kantonu podążyły także inne miasta i prowincje. Hunan, Ningbo, Shanghai, Shandong, Chongqing, Ningxia. A w rezultacie sektor ubezpieczeniowy stał się jednym z głównych, z najważniejszych wierzycieli chińskich samorządów. Wykorzystanie przez ubezpieczycieli zgromadzonego kapitału do finansowania przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty lokalne o niskiej wypłacalności lub całkiem niewypłacalne, trudno jednak uznać za strategię bezpieczną dla nabywców polis. O rosnącym zaangażowaniu firm ubezpieczeniowych w inwestycje alternatywne, czyli wszystko poza depozytami bankowymi, obligacjami i akcjami, świadczą wysokie wzrosty wartości tych przedsięwzięć w ostatnim czasie. Nie rozumiem tego zdania. O rosnącym zaangażowaniu firm ubezpieczeniowych w inwestycje alternatywne świadczą wysokie wzrosty wartości tych przedsięwzięć w ostatnich czasach. Okej, dobrze. W 2014 roku ich dynamika była dwukrotnie wyższa od dynamiki wzrostu inwestycji tradycyjnych. Inwestycje infrastrukturalne współfinansowane przez firmy ubezpieczeniowe wzrosły o 57% w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu 1 100 000 000 000 juanów. Zgodnie z najnowszymi danymi w styczniu 2015 roku wartość inwestycji alternatywnych w branży ubezpieczeniowej zwiększyła się o 66% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku i zamknęła się na poziomie 2 300 000 000 000 juanów. Ostatecznie od początku 2015 roku ten rodzaj inwestycji tworzył 25% portfela firm ubezpieczeniowych. Kolejny podtytuł: niekonwencjonalne luzowanie. W obliczu trudności finansowych Chin ekonomiści spodziewają się konkretnych działań Pekinu. Po ostatniej średnio udanej próbie władze pozostają jednak niechętne pakietom stymulacyjnym czy manipulowaniu polityką monetarną na wzór państw zachodnich. Wolą bardziej wysublimowane mechanizmy, takie jak wpływanie na system bankowy czy sektor ubezpieczeniowy oraz kanały rekapitalizacji bez zaangażowania budżetu centralnego. Banki państwowe nadal stanowią najważniejsze źródło kapitału dla Pekinu i przy ich pomocy można w sposób pośredni manipulować polityką finansową i pieniężną. Kiedy w 2014 roku rządowe organa regulacyjne zaostrzyły zasady korzystania z pożyczek pochodzących ze źródeł nieformalnych, udział kredytów bankowych w finansowaniu władz lokalnych zwiększył się z 64% do 77%. Obecnie Ludowy Bank Chin wraz z programem konwersji lokalnego długu rozważa także zaangażowanie nadzwyczajnych narzędzi mających pobudzić przepływy kredytowe zadłużonych prowincji, chociaż nie precyzuje, o jakie metody chodzi. Jak poinformowała 3 maja 2015 roku chińska agencja prasowa Xinhua, to jest ta liberałkowa z Szanghaju, od której trzymam się możliwie daleko, możliwe, że będzie to dodatkowy zastrzyk gotówki, aby poprawić płynność systemu za pośrednictwem China Development Bank. Zdaniem Friederika Neumana, jednego z głównych ekonomistów HSBC Azja, raczej trudno twierdzić, że prowadzona rekapitalizacja jest przykładem QF w stylu amerykańskim. Nie oznacza to, że Ludowy Bank Chin nie jest zaniepokojony postawą podległych mu instytucji i ich niechęcią do zakupu obligacji komunalnych. Obecne działania Chińskiego Banku Centralnego nie zmierzają do znaczącego zwiększenia płynności, lecz są skoncentrowane na złagodzeniu presji redukcji zadłużenia wywieranej na jednostki samorządu terytorialnego i zmniejszeniu ryzyka systemu finansowego, twierdzi pan Chang, kierownik Departamentu Badań nad Makroekonomiką Światową przy Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Plan konwersji Ludowego Banku Chin bliższy jest implementowanemu przez Europejski Bank Centralny programowi polegającemu na dostarczeniu bankom taniego finansowania pod szyldem długoterminowych operacji refinansowych. Wydaje się jednak, że chińskiemu bankowi centralnemu bardziej zależy na kontroli alokacji kredytów wybranych sektorów niż na zwiększeniu płynności w sektorze bankowym. A ostatni akapit, zmiana już przećwiczona. Sytuację podobną do obecnej obserwowaliśmy prawie 2 dekady wcześniej, kiedy w celu ratowania banków państwowych od gigantycznie niespłaconych kredytów powołano specjalne firmy Asset Management. Zabieg ten spowodował zamianę tzw. złych kredytów, prawie 1,4 biliona juanów, 21% niespłaconych kredytów oficjalnie widniejących w bilansach banków państwowych, na obligacje. Papiery te po emisji zostały sprzedane z powrotem do banków państwowych oraz umieszczone w wartości nominalnej w bilansie tych podmiotów. Po kilku latach władze bez rozgłosu odkupiły obligacje od banków i przekształciły dług na zobowiązanie banku centralnego. Tym samym wyczyszczono sprawozdania finansowe banków z papierów słabej jakości. Teraz może być podobnie. Jest duże prawdopodobieństwo, że banki państwowe zgodzą się ponownie pójść na taki układ, wykupią śmieciowe obligacje, wiedząc, że ostatecznie zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego po kilku latach i tak będzie stopniowo przerzucane do długu banku budżetu centralnego. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś doczekał tego szczęśliwego momentu, kiedy ja skończyłem czytać Państwu ten artykuł. Uważam go za bardzo, bardzo ważny. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.